Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, teraz będzie to oczywiście recenzja, przeczytam i będzie to recenzja, będę komentował. Bardzo ważny artykuł Jeffreya Zaksa. Dlaczego USA nie zniszczą ISIS? Czyli tego niby państwa islamskie. Jeffrey Zaks to wyjątkowy łajdak. W historii Polski zapisał się jak najgorszymi zgłoskami. Był doradcą innego łajdaka, Balcerowicza. Dlaczego się zajmuje tego typu historiami, nie wiem. No, zresztą mnie to nie interesuje. Chciałbym, żebyście Państwo tego wysłuchali, dlatego że ten tekst mówi dokładnie to, co ja mówiłem przez lata. Szkoda, że taki łajdak jak Zaks muszę się podpierać takim łajdakiem jak Zaks. No ale trudno czasami. Czasami trzeba włożyć do rękę do szamba. Czytam. CIA od dawna zbroiło i szkoliło sunnickich dżihadystów przez tajne operacje fundowane przez Arabię Saudyjską. Dżihadyści ci potem stworzyli ISIS, co było bezpośrednią, choć nieprzewidywalną konsekwencją polityki prowadzonej przez CIA i jej saudyjskich partnerów, pisze Jeffrey Zaks, autor. No to wszystko jedno. Znaczy, tu jest już kłamstwo na samym początku, albowiem partnerami w tworzeniu ISIS był Izrael, oprócz Arabii Saudyjskiej. Krwawe zamachy terrorystyczne w Stambule, Dacce i Bagdadzie pokazują morderczy zasięg państwa islamskiego w Europie, Afryce Północnej, na Bliskim Wschodzie i w części Azji. Im dłużej ISIS utrzymuje swoje bastiony w Syrii i Iraku, tym dłużej jego siatka terrorystyczna będzie zdolna do dokonywania tych masakr. A państwo islamskie nie jest szczególnie trudne do pokonania. Problem polega na tym, że żadne z państw zaangażowanych w Syrii i Iraku, w tym Stany Zjednoczone i ich sojusznicy, nie traktowało ISIS jako głównego wroga. Nadszedł czas, aby to zmienić. No bo nie można traktować jako wroga kogoś, kogo się stworzyło. ISIS ma niewielką liczbę bojowników, którą USA szacuje na 20-25 tysięcy w Iraku i Syrii oraz kolejne 5 tysięcy w Libii. W porównaniu do liczebności sił zbrojnych Syrii 125 tysięcy, Iraku 271 tysięcy, Arabii Saudyjskiej 233 tysiące, Turcji 510 tysięcy czy Iranu 523 tysiące, siły ISIS są mikroskopijne. Mimo obietnicy danej we wrześniu 2014 roku przez prezydenta USA Baracka Obamy zdegradowania i ostatecznego zniszczenia ISIS, Stany Zjednoczone i ich sojusznicy, w tym Arabia Saudyjska, Turcja i Izrael, były skupione na obalaniu syryjskiego dyktatora Bashira al-Assada. Dyktatora. Weźmy pod uwagę ostatnią szczerą wypowiedź izraelskiego generała Herzla Halewiego. Izrael nie chce, mówi tenże łajdak, by sytuacja w Syrii zakończyła się pokonaniem ISIS, wyjściem mocarstw z regionu i pozostawieniem Izraela z Hezbollahiem i Iranem, mającymi większe niż wcześniej zdolności. Izrael jest przeciwko ISIS, ale większym zmartwieniem dla niego jest irańskie poparcie dla Asada. Asad umożliwia Iranowi wspieranie dwóch paramilitarnych wrogów Izraela, Hezbollahu i Hamasu. Dlatego dla Izraela usunięcie Asada jest wyższym priorytetem niż pokonanie ISIS. I dlatego od samego początku ISIS był finansowany przez Arabię Saudyjską, a kupowana broń była w Izraelu dla ISIS. I teraz dla sterowanych przez neokonserwatystów Stanów Zjednoczonych, wrócę do tego za chwilę, wojna w Syrii jest kontynuacją planu globalnej hegemonii rozpoczętego przez sekretarza obrony Dicka Cheneya i podsekretarza Paula Wolfowicza po zakończeniu zimnej wojny w 90. Dobra, na razie jeszcze nie. Proszę Państwa, tak, jeszcze raz to powtórzę. Dla sterowanych przez neokonserwatystów Stanów Zjednoczonych, czyli innymi słowy, zdaniem tego Zaksa, Stany Zjednoczone są sterowane przez neokonserwatystów. A cóż to takiego ci neokonserwatyści? Otóż cytuję tutaj pana profesora Iwo Cypriana Pogonowskiego. Jutro podbijemy świat. Taki tytuł, to jest tytuł recenzji Thomasa Powersa, która recenzji książki Richarda Pearlsa. A jest to, no właśnie, książka napisana przez dokładnie Richarda Pearla i Davida Froma, dwóch amerykańskich Żydów wychowanych w tradycji ideologii Trockiego, którzy nadal wierzą w wojnę permanentną, teraz już nie o komunizm, ale ich wersję demokracji, naturalnie kontrolowanej surową poprawnością polityczną. Autorzy ci są wybitnymi intelektualistami architektury, wybitnymi intelektualnymi architektami polityki zagranicznej USA, należą do czołowych neokonserwatystów. Są syjonistami, imperialistami i chcą, aby USA, posłuchajcie Państwo, robiło dla Izraela to, czego Izrael sam nie może dokonać. Frame i Pearl narzekają, że no to wszystko jedno, co narzekają. Według nich USA, według tych wielkiej, wysokiej klasy neokonserwatystów amerykańskich, według nich USA ma obowiązek zniszczyć wszystek opór przeciw ekspansji Izraela we własnym interesie, ponieważ wrogowie Izraela mogą kiedyś w przyszłości użyć broni masowego rażenia przeciwko miastom amerykańskim. Podobnymi argumentami ci autorzy nawoływali do inwazji Iraku, a teraz chcą i w dalszym ciągu chcą, żeby Amerykanie zniszczyli Hezbollah, Hamas, podbili Iran, Syrię, Libię, Arabię Saudyjską jako członków osi nienawiści. Tak, tak to wygląda, jeśli chodzi o neokonserwatystów. Wracamy do tekstu tego całego Zaksa. Otóż w 1991 roku Wolfowitz, czyli ten Żyd, który jeden z architektów wojny w Iraku, powiedział generałowi Wesleyowi Clarkowi, chyba głównodowodzącemu wówczas z amerykańskim wojskiem, następującą rzecz. Jeden wniosek, który wyciągnęliśmy z wojny w Zatoce Perskiej, to ten, że możemy używać naszego wojska w regionie, czyli na Bliskim Wschodzie, a Sowieci nas nie powstrzymają. I mamy około 5-10 lat, aby wyczyścić inne sowieckie reżimy. Syrię, Iran, Irak. Słyszycie Państwo? Ostał się tylko Iran. Syria już została zniszczona, Irak został zniszczony, został Iran. A przed tym, znaczy dokończył przed tym, jak następne wielkie supermocarstwo przyjdzie i rzuci nam wyzwanie. Czyli innymi słowy, Wolfowitz mówił o tym, co Stany Zjednoczone muszą zrobić, a czego nie może zrobić Izrael. Muszą zrobić to za Izrael. Wojny USA na Bliskim Wschodzie, Afganistan, Irak, Syria, Libia i inne, miały na celu usunąć Związek Sowiecki, a potem Rosję ze sceny i dać Ameryce hegemonistyczną władzę. Te próby zakończyły się kompletną porażką. Dla Arabii Saudyjskiej, tak jak dla Izraela, głównym celem jest pozbycie się Asada, aby osłabić Iran. Syria jest częścią szerszej wojny pośredniej między szyitami, między szyickim Iranem a sunnicką Arabią, która rozgrywa się na polach bitwy w Syrii, w Jemenie oraz na piętych sunnicko-szyickich konfrontacjach w Bahrajnie i innych podzielonych państwach regionu, w samej Arabii Saudyjskiej. Dla Turcji obalenie Asada wzmocniłoby jej pozycję w regionie, ale Turcja ma przed sobą trzy zagrożenia przy swojej południowej granicy. Po pierwsze Asada, po drugie ISIS, po trzecie kurdyjskich nacjonalistów. Jak dotąd ISIS zajmował ostatnie miejsce w tej hierarchii zagrożeń, ale zorganizowane przez państwo islamskie zamachy terrorystyczne mogą tę sytuację zmienić. Rosja i Iran również realizują swoje interesy w tym regionie, w tym również poprzez wojny pośrednie i wsparcie dla operacji paramilitarnych. Oba kraje sygnalizowały swoją gotowość do współpracy z USA, aby pokonać ISIS oraz być może, aby rozwiązać też inne problemy USA. USA jak dotąd wzgardzały tymi ofertami, bo były skupione na obalaniu Asada. Amerykański establishment w wojnie, w polityce zagranicznej obwinia rosyjskiego prezydenta Władimira Putina o wspieranie Asada, podczas gdy Rosja obwinia USA za próby usunięcia go. te skargi mogą wydawać się symetryczne, ale nie są. Próby USA i ich sojuszników obalania Assada stanowią pogwałcenie karty narodów zjednoczonych. Zaś rosyjskie wsparcie dla Assada jest zgodne z prawem Syrii do samoobrony. Tak, Assad jest despotą, ale karta narodów zjednoczonych nie daje żadnemu państwu licencji na wybieranie, których despotów może obalić. A trwałość ISIS podkreśla trzy strategiczne błędy w amerykańskiej polityce zagranicznej oraz jeden zabójczy błąd taktyczny. Po pierwsze, misja neokonserwatystów, aby osiągnąć amerykańską hegemonię przez zmianę reżimu, to nie tylko krwawa arogancja. To klasyczny błąd imperialnego oceniania własnych sił. Mówimy o tych Żydach, o Żydach amerykańskich i o wszystkich, którzy ich popierają. Poniosła ona klęskę wszędzie, gdzie była stosowana. Syria i Libia są ostatnimi przykładami. Proszę Państwa, to nie są moje słowa. Ja czytam słowa artykułu Amerykanina Jeffrey'a Zaksa. Po drugie, CIA od dawno zbroiło i szkoliło sunnickich dżihadystów przez tajne operacje fundowane przez Arabię Saudyjską. Słyszycie Państwo? CIA od dawna zbroiło i szkoliło sunnickich dżihadystów przez tajne operacje fundowane przez Arabię Saudyjską. Dżihadyści ci potem stworzyli ISIS, co było bezpośrednią, choć nieprzewidywalną konsekwencją polityki prowadzonej przez CIA i jej saudyjskich partnerów i żydowskich. Po trzecie, amerykańskie postrzeganie Iranu i Rosji jako nieprzejednanych wrogów Ameryki jest w wielu aspektach archaiczne i jest samospełniającą się przepowiednią. Ocieplenie stosunków z oboma krajami jest możliwe. Po czwarte, po stronie taktycznej amerykańskie próby prowadzenia wojny na dwa fronty przeciwko Asadowi i ISIS okazały się porażką. Wszędzie tam, gdzie Asad został osłabiony, sunnicy dżihadyści, w tym ISIS i frontu Al-Nusra, wypełniali pustkę. A Asad i jego irackcy odpowiednicy mogą pokonać ISIS, jeśli USA, Rosja, Arabia Saudyjska, Iran udostępnią im wsparcie z powietrza i pomoc logistyczną. Zauważcie Państwo, ani razu nie wspomniana jest Izrael. Specjalnie. Tak, Asad pozostałby u władzy, tak, Rosja zachowałaby sojusznika w Syrii i tak, Iran miałby tam wpływy. Ataki terrorystyczne z pewnością byłyby kontynuowane, być może przez pewien czas nawet w imię ISIS, ale grupa nie miałaby już swojej bazy operacyjnej w Syrii i w Iraku. Taki rezultat oznaczałby nie tylko koniec ISIS na terytorium Bliskiego Wschodu, mógłby również stanowić fundament dla rozluźnienia regionalnych napięć w regionie. W ogóle, mój komentarz, ale nikomu na tym nie zależy. USA i Rosja mogłyby zacząć odwracać bieg swojej nowej zimnej wojny poprzez wspólne wysiłki na rzecz wyeliminowania dżihadystowskiego terroryzmu. Sprawie pomogłaby również obietnica, że NATO nie zaoferuje członkostwa w Syrii, Ukrainie, w sojuszu Ukrainie, lub nie będzie eskalować obrony przeciwrakietowej, no właśnie, w Europie Wschodniej. To jest właśnie to. To jest właśnie to. Powtarzam jeszcze raz. USA i Rosja mogłyby zacząć odwracać bieg swojej nowej zimnej wojny poprzez wspólne wysiłki na rzecz wyeliminowania dżihadystowskiego terroryzmu, ale pod warunkiem, bo sprawie pomogłyby, obietnica, że NATO nie zaoferuje członkostwa sojuszu Ukrainie i nie będzie eskalować obrony przeciwrakietowej w Europie Wschodniej. Czyli innymi naszym kosztem. Słowy naszym kosztem. Ale to nie wszystko. Bardziej kooperacyjne podejście do pokonania ISIS dałoby Arabii Saudyjskiej i Turcji powód i okazję do znalezienia nowego modus vivendi z Iranem. Bezpieczeństwo Izraela mogłoby zostać wzmocnione przez zaangażowanie Iranu w bardziej kooperatywne relacje gospodarcze i polityczne z Zachodem, co z kolei zwiększyłoby szansę na osiągnięcie zbyt długo oczekiwanego rozwiązania dwupaństwowego w Palestynie. Powstanie ISIS jest symptomem mankamentów obecnej strategii Zachodu, a szczególnie USA. Zachód może pokonać ISIS. Pytanie brzmi, czy Stany Zjednoczone dokonają rewizji polityki potrzebnej do realizacji tego celu. Moja odpowiedź na to pytanie jest następująca. Nie ma żadnych szans na to, ponieważ Izrael tego nie chce. Proszę nie zapomnieć o tym, o tych neokonserwatystach amerykańskich. Tak naprawdę, powtarzam jeszcze raz to, co, o czym wielokrotnie słyszałem od amerykańskich komentatorów prawicowych. Prawicowych, podkreślam. Stany Zjednoczone są psem, którym merda ogon. Wiem, co mówię. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.